Hej, nazywam się Michał Stanowski i chciałbym Ci opowiedzieć o historii najnowszej. Znajdujemy się przed pocztą przy Wielkim Drzewie na największym placu Lublina. Ten plac był dla nas bardzo ważny. Nazywaliśmy go Gazplacem. Gazplac dlatego, że przez wiele lat tutaj wszelkie demonstracje niepodległościowe były rozpędzane. Także wiele, wiele godzin, nawet dni po takich akcjach ZOMO, po rozpędzeniu, unosił się w powietrzu przykry, duszący zapach gazu. Chciałem Cię zabrać w taką podróż, w wycieczkę, spacer po ulicach Lublina, z moimi wspomnieniami, z tym, jak ten Lublin wyglądał 20 lat temu, w 89 roku, może troszkę wcześniej, kiedy to ja jako student socjologii, a równocześnie człowiek, który razem z innymi kolegami, koleżankami zakładał harcerstwo, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, pierwsze niezależne harcerstwo od wielu, wielu lat, widział te ulice i widział te wydarzenia. Odwróćmy się na chwilę plecami do poczty i spójrz na pomnik Józefa Piłsudskiego. W 1989 roku to nie był Józef Piłsudski, tylko był radziecki żołnierz z flagą. Któregoś dnia tą flagę przy jakimś czyszczeniu czy jakiejś okazji ktoś mu wyjął i okazało się, że to nie jest wcale flaga i jego ręce są wyciągnięte w kierunku: spójrz na drugą stronę, tam jest Grand Hotel, wtedy to była Lublinianka i na górze widzisz ten zegar. Dokładnie, on wyciągał ręce w kierunku tego zegara i dlatego wszyscy naszego radzieckiego przyjaciela nazwali złodziejem zegarów. Tu zresztą mój ojciec, Adam Stanowski, wygłaszał przemówienia właśnie w roku 89, w wyniku których i w wyniku całej działalności Solidarności miał zaszczyt zostać senatorem w pierwszych wolnych wyborach 89 roku. Dla mnie jest to ważne miejsce, dlatego że dla mnie to była bardzo osobista sytuacja. Wtedy, kiedy przyszli do ojca jego przyjaciele, współpracownicy z podziemia, proponując mu zostanie senatorem, dla mnie to był, jako dla młodego człowieka, ogromny zaszczyt. Widziałem, jak ojciec, rozmawiając zresztą z nami, z innymi przyjaciółmi, zastanawiał się cały czas, czy on tej służbie podoła. Bo dla niego tak wyglądała sprawa zostania senatorem. Nie liczyły się tu profity, nie liczyło się tu pieniądze, czy dostanie się do koryta, jak to później żeśmy określali, tylko po prostu służba. I pytanie, czy on tej służbie podoła. Powoli opuśćmy Plac Litewski i skierujmy się na razie w kierunku McDonalda, a właściwie do tego przejścia, które jest tuż przy nim. Tędy przejdziemy dalej. Popatrzmy na drugą stronę, na McDonalda. Tutaj w 80-tych latach była stara kamienica, w której ja te demonstracje obserwowałem z trzeciego czy czwartego piętra. Widziałem, jak oddziały ZOMO przygotowują się do ataku, jak chodził oficer w lewo i w prawo i tłum, który nie chciał ustąpić. Bardzo często wśród niego wielu prowokatorów, którzy krzyczeli o zabijaniu. Bardzo była fajna sytuacja, kiedy w tym momencie na prowokatorów była jedna metoda. Było to i przed 89, i w trakcie. Po prostu wtedy, kiedy ktoś krzyczał: zabijcie tam, podpalmy coś, w tym momencie wszyscy siadali naokoło i ta osoba zostawała sama, widoczna. Tak to on, nie? On jest tą osobą, która tak naprawdę nie chce wolności, tylko chce sprowokować do jakichś krwawych zajść. Przejdźmy na drugą stronę ulicy i tuż koło banku i skierujmy się ulicą Kołłątaja do Centrum Kultury w Lublinie. W tamtych czasach, w 89 roku, było to Lubelskie Centrum Kultury, w którym ja, jako instruktor teatralny, bo przez wiele, wiele lat prowadziłem teatr lalkowy, byłem zatrudniony, prowadząc własną grupę. Kiedy spojrzymy w głąb ulicy Kołłątaja, chodźmy tędy arkadami, tam w głębi widzimy taki budynek. Jest to budynek poklasztorny. Chodźmy w tamtym kierunku. Dla mnie też to było ciekawe miejsce, dlatego że jako założyciel, twórca niezależnego ruchu harcerskiego lat 80. W 1989 roku doprowadziliśmy razem z całym środowiskiem i wieloma innymi grupami harcerskimi do założenia Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. I w tym miejscu w 1989 i 1990 roku zorganizowaliśmy dwie wielkie imprezy kulturalne, Skautiliada, gdzie gromadziliśmy wszystkie fajne środowiska, śpiewające środowiska, które razem z nami chciały bawić się, świętować i budować tą nową rzeczywistość z punktu widzenia jakby wychowawczego, harcerskiego. Na pasach przejdźmy na drugą stronę. Miejsce to jest dla mnie też istotne, dlatego że właśnie tutaj zaproponowano mi wejście w środowisko artystów niepełnosprawnych i następnym moim przystankiem w ramach Lubelskiego Domu Kultury to było zorganizowanie grupy artystycznej, teatralnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jesteśmy przed wejściem do Centrum Kultury. Po lewej stronie widzimy Pana Jezusa Frasobliwego, a tutaj przy tym wejściu mieliśmy wielki afisz, ponieważ na prośbę Komitetu Obywatelskiego Solidarności zorganizowaliśmy tu razem z harcerzami pierwszy sklep SOS. To była wielka akcja, dlatego że Komitet Obywatelski Solidarności zwrócił się do mnie, jako do szefa harcerstwa na tym terenie, z prośbą o zorganizowanie rozdawnictwa, nierozdawnictwa rzeczy, które oni otrzymali z zachodu. Natomiast bardzo prosili, żeby to właśnie nie było rozdawnictwo, żeby nie było to tak, że ludzie sobie wyrywają rzeczy, tylko niech to będzie forma jakiegoś tam sklepiku. I nasza koncepcja była taka, żeby to był najelegantszy sklep w Lublinie. Zrobiliśmy jakieś wieszaki, zorganizowaliśmy w szatni, dokładnie w Centrum Kultury, zorganizowaliśmy ten pierwszy sklep przy pomocy różnych drążków i wieszaków, które pozyskiwaliśmy w różnych sklepach. Rozwiesiliśmy rzeczy dokładnie posegregowane i przy każdym z naszych sklepów, który ten był pierwszy, powstał komitet taki charytatywny, dający talony. Późniejszy minister Jacek Kuroń podpisał nam, że jak najbardziej popiera nas i zgadza się z naszą działalnością. W związku z tym te talony były z jego podpisem i z Lilijką Harcerską, bo sklep był harcerski. Powoli zawróćmy znowu ulicą Kołłątaja, dojdźmy do skrzyżowania. Kiedy przychodzili do nas ludzie, przecież no bardzo ubodzy, bardzo w dużej potrzebie z tymi talonami, traktowaliśmy ich jako super eleganckich klientów, witając, dziękując, że są łaskawi przyjść właśnie do naszego sklepu i tu wybrać towary. Były też osoby, które przychodziły z pieniędzmi, kupowały i te pieniądze komitet charytatywny dzielił na potrzebujących, na dalsze cele. W ten sposób przekazaliśmy ponad 300 tysięcy złotych na różne cele. Już mówię nie tylko z tego sklepu, ale z 6 innych sklepów, które w województwie lubelskim przez następne kilka lat powstawały. Pójdźmy do Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, bo to było to centrum wszelkich wydarzeń 89 roku. My jako harcerze, którzy przez wiele, wiele lat siedzieliśmy w podziemiu i swoje działania próbowaliśmy prowadzić, co znaczy działania, zwyczajnie prowadzić zwyczajne zbiórki, zwyczajne obozy i mimo tego jakby ze świadomością, że prędzej czy później wylądujemy za to w więzieniu, natychmiast stanęliśmy do służby, do pomocy, tak jak 10 lat wcześniej, w latach 80. sprzątaliśmy i pomagaliśmy na ulicy Królewskiej. Tak w tym momencie też staraliśmy się na miarę naszych możliwości służyć w tej sytuacji 89 roku. Pójdźmy teraz ulicą Krakowskie Przedmieście, żeby po kilkudziesięciu metrach dojść do numeru 62, słynnego numeru 62. Tam właśnie mieścił się Komitet Obywatelski Lubelszczyzny. Problem z niezależnym harcerstwem narodził się pod koniec lat 70., wtedy, kiedy pierwszy raz tu właśnie w Lublinie stworzyliśmy niezależny ruch harcerski, łamiąc monopol komunistycznej organizacji liczącej wtedy 3 miliony członków. Trzeba mieć świadomość, że To, co w tej chwili może wydawać się śmieszne, czyli chodzenie w mundurach zielonych, chodzenie, rozbijanie obozów i zabawę w stopnie i sprawności, w tamtych czasach to było świadome narażanie się na to, że prędzej czy później pójdzie się do więzienia. Wychowanie do pewnych idei, wychowanie do pewnych wartości było ważniejsze niż na przykład naklejanie plakatów, czy rzucanie w kogokolwiek kamieniami, czy też nawet butelkami z benzyną. Mijamy kolejne kamienice i księgarnię Ezop. Tuż za nią widzimy wspaniały pałac. Może te 20 lat temu nie był on tak wspaniały, ale również bardzo interesujący. I tutaj po lewej stronie, tuż przy wjeździe, jest tabliczka. Zobaczmy, co jest na niej napisane. W tym miejscu dokładnie mieścił się Komitet Obywatelski Lubelszczyzny, ale absolutnie nie w tym pałacu. Jak przyjrzymy się przez tą kratę, po lewej stronie jest tam mały baraczek i tam w kilku dosłownie pomieszczeniach miała siedzibę, miało swoje miejsce Komitet Obywatelski Lubelszczyzny. Telefony, faksy. To było serce wszelkich zmian na całej Lubelszczyźnie. W pałacu był jakiś bank, bodajże spółdzielczy, to nie ma znaczenia, natomiast to centrum, to serce wszystkich wydarzeń to był ten skromny barak po lewej stronie. Dla Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzna zajmowaliśmy się bardzo dziwnymi rzeczami, tymi po prostu, które były potrzebne. Między innymi okazało się, że bardzo potrzebne były symbole Solidarności. I w tym momencie my razem z harcerzami zorganizowaliśmy sito druk, dotarliśmy do osób produkujących znaczki i praktycznie zmonopolizowaliśmy cały rynek symboli Solidarności na terenie tu Lublina. Mało tego, jeszcze wysyłaliśmy, eksportowaliśmy niejako te rzeczy do Warszawy, również do naszych kolegów harcerzy. Poza tym kolportowaliśmy też po zakładach pracy pismo wydawane przez Komitet Obywatelski Solidarności i pomagaliśmy we wszelkich innych możliwych rzeczach. Między innymi zdobywaliśmy z wielkim trudem białe, przede wszystkim białe koszulki. Nauczyliśmy się produkcji sitodruku i na tych t-shirtach nadrukowywaliśmy napis Solidarność, który przedawaliśmy przed Komitetem Obywatelskim Solidarności razem ze znaczkami, z gadżetami, również wysyłając do Warszawy. Zresztą za te pieniądze kupiliśmy, pamiętam, starą Nyskę, samochód, którym później kolportowaliśmy dla znowu Komitetu Obywatelskiego, dla Solidarności, wydawane czasopisma po zakładach pracy według jakiegoś tam rozdzielnika, który dostaliśmy, bo oni mieli z tym kolportażem duży kłopot, a my znowu stanęliśmy do służby i staraliśmy się w tym im pomóc. Idźmy dalej wzdłuż krakowskiego przedmieścia w kierunku Murka z Kwiatami. Tam przy przejściu przejdziemy na drugą stronę ulicy. Chciałbym Cię zaprosić do tego miejsca, gdzie zdobyliśmy lokal na prowadzenie dalszej działalności zarówno harcerstwa, jak i sklepów, dlatego że bardzo szybko w Domu Kultury po kilku miesiącach okazało się, że nie ma miejsca na stały sklep, to jest oczywiste, to był Dom Kultury. A my potrzebowaliśmy przecież prowadzić, jak się okazało, bardzo ważną dla wielu osób działalność, bardzo potrzebną dla osób potrzebujących. Dochodzimy do świateł, przejdźmy na prawą stronę, widzimy cały murek z kwiatami. Ten murek był od zawsze i chyba zawsze będzie. Poszukiwaliśmy tak naprawdę tego miejsca wszędzie. Paradoksalnie otrzymaliśmy go od naszej konkurencji. Otóż gdzieś tu niedaleko, na małym pagórku, mieściła się Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Stary, drewniany budyneczek, w którym wiele pokoi było zniszczonych, bez podłóg, ale też było wiele instytucji. Jesteśmy na ulicy Ewangelickiej, po prawej mijamy murek z kwiatami, Kościół Ewangelicki, w głębi widzimy Collegium Iuridicum. Chodźmy w tym kierunku, bo chciałbym pokazać właśnie ten budynek, w którym przez wiele lat rezydowaliśmy. Z tym budynkiem to była cała historia, dlatego że myśmy początkowo otrzymali od nich jedno pomieszczenie gratisowo, na zasadzie dosłownie pomocy i współpracy konkurencyjnej ostatecznie organizacji, po to, żeby zorganizować sklep SOS. Bardzo szybko przekonałem się, że wiele pomieszczeń w tym budynku jest zniszczonych i w ogóle pustych, a wiele zajmują jakieś firmy, które uciekają, bo budynek się tak naprawdę wali. Był jakiś eksbud, jakaś firma budowlana, no i duża część harcerstwa. Otóż wtedy, kiedy oni uciekali, to ja po prostu zwracałem się do nich, żeby oni w wydziale miejskim niejako przekazali ten budynek nam, mówiąc, że to my przejmujemy całość. W ten sposób stosunkowo szybko przejąłem całość tego budynku. Dokonaliśmy tam razem z wieloma firmami zaprzyjaźnionymi ogromnej przebudowy na całym parterze, organizując sklep SOS. Centrum harcerstwa mieściło się naszego na pierwszym piętrze, tam mieliśmy swoją pierwszą własną siedzibę. Wkrótce zorganizowaliśmy tam również liceum społeczne imienia już zmarłego mojego ojca Adama Stanowskiego. Żeby to mogło funkcjonować, prowadziliśmy razem z licealistami, razem z dziećmi, jedyną wtedy w Lublinie herbaciarnię IKA, od skrótu Integracyjny Klub Animatorów. Po prawej stronie mijamy żółty budynek Collegium Juridicum i widzimy góreczkę, na której jest trzy drewniane stare budynki. Chodźmy tam. One są gdzieś tam z lat 20. XX wieku. Jest o nich cała historia, dlatego że przed wojną były to wille urzędników lubelskich. Natomiast w czasie wojny mieściła się tam siedziba gestapo. W jednym była komenda, w drugim strażnica, no a w trzecim, żeby wszystko było na miejscu, był burdel. Przejdźmy na drugą stronę i po schodkach wejdźmy na plac, na którym się te trzy budynki znajdują. Naszą siedzibą jest ten środkowy. Wokół niego stworzyliśmy plac do zabaw, miejsce do ogniska, ściągnęliśmy tam internet i to była siedziba niezależnych działań i harcerskich, i wychowawczych przez następne 15 lat. Od poniedziałku do piątku cały ten plac zastawiony jest samochodami tak, że nie można było przez nie nigdy przejść i teraz pewnie również. Przejdźmy dookoła, zobacz, że jest to tak naprawdę piękna enklawa. Z tyłu są przepiękne lipy i miejsce, które stworzyliśmy na ognisko, miejsce, gdzie można było też siąść pod wspaniałymi drzewami. W chwili obecnej znajduje się tu studencki klub Tektura, także z naszą tą działalnością, czy kulturalną, czy wychowawczą, nie ma to już to miejsce nic wspólnego. Ten budynek włożyliśmy ogromnej ilości pracy i wysiłku, dlatego że, tak jak mówiłem, z wieloma firmami próbowaliśmy go dostosować do osób niepełnosprawnych, do pracy świetlicy terapeutycznej. Przychodziły tu dzieci z całej okolicy i razem prowadziliśmy tą herbaciarnię, o której mówiłem. Była tam również galeria, były prezentowane prace zarówno osób niepełnosprawnych, jak i wystawy fotograficzne. Była pracownia komputerowa. Dla wielu osób było to miejsce takie, które emanowało z jednej strony pewnym specyficznym klimatem, z drugiej strony z całą pewnością było to jedno z ważnych miejsc kultury w Lublinie. Tam spotykało się bardzo wiele różnych instytucji, które nie miało gdzie się podziać, a my zawsze byliśmy na nie otwarci. Na przykład Amnesty International. Tuż obok widzimy duży budynek, duży stary budynek, w którym mieści się Urząd Wojewódzki w Lublinie. W 1989 roku również był tam Urząd Wojewódzki, z którym współpracowaliśmy. Współpracowaliśmy, tworząc festiwale teatralne osób niepełnosprawnych, szczególnie z Wydziałem Kultury. W chwili obecnej cała ta nasza działalność realizowana jest w ramach Centrum Arteterapii na ulicy Wyścigowej i w teatralnym ośrodku w Skrzynicach pod Lublinem. Powoli wróćmy, dojdźmy z powrotem do schodków, zejdźmy na dół i mijając po lewej stronie Collegium Juridicum wejdźmy w uliczkę i skierujmy się w kierunku stronę ulicy Ogrodowej. Kiedy w 1989 zaczęliśmy organizować przeglądy teatralne osób niepełnosprawnych, nie myśleliśmy, że to po 20 latach osiągnie strukturę całego wielkiego międzynarodowego systemu. Z jednej strony systemu, w którym wchodzi organizacja wielu, wielu imprez realizowanych przez cały rok, z drugiej strony pracy z instruktorami, szkoleń, warsztatów, konsultacji, konferencji międzynarodowych, a z trzeciej pracy z wolontariuszami, z tymi, którzy no, tutaj w tej świetlicy przychodzili jako 6-7-letnie dzieciaki, grając na gitarze i śpiewając, ucząc się w zasadzie tego, a w chwili obecnej ten ruch praktycznie prowadzą, prowadząc największe imprezy dla osób niepełnosprawnych w tej części Polski. System ten, nazywany przez nas nieprzetartym szlakiem, znowu nawiązujący do nazwy harcerskiej, w 2000 roku został wyeksportowany poza granice Polski, najpierw na Ukrainę, a kilka lat później na Białoruś. Także ten międzynarodowy system nieprzetartego szlaku, który narodził się tutaj w Lublinie, na ulicy Wieniawskiej, w tej chwili jest realizowany w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi, na Śląsku. Mijając po lewej stronie kolegium, wejdźmy w ulicę I Armii Wojska Polskiego. Tym razem Kościół Ewangelicki miniemy po prawej stronie i spróbujmy dojść do pierwszej ulicy, która skręci nam w lewo, w dół, ulicy Ogrodowej. Dla mnie bardzo ważnej ulicy i bardzo ważnego miejsca, gdyż, no, co prawda nie w 89, ale dobre więcej niż 10 lat wcześniej, byłem uczniem słynnego liceum w Lublinie, liceum imienia Jana Zamoyskiego. To specyficzne czasy, gdyż właśnie wtedy, pod koniec lat 70., w 80. roku, niezależne harcerstwo tam się rodziło. Między innymi oczywiście. Ja jako uczeń tego liceum, w roku, w którym wybuchł stan wojenny, byłem członkiem samorządu szkolnego, razem z moimi koleżankami, Agnieszką, Januszem, Gosią i wieloma innymi osobami. Poza zajmowaniem się działalnością harcerską, równocześnie na początku lat 80. włączyłem się w tworzenie prawdziwych samorządów również na terenie swojego liceum. Dojdźmy do ulicy Ogrodowej, w którą skręcimy w lewo i idąc w dół za chwilę dojdziemy do liceum imienia Jana Zamoyskiego. Dla nas, dla naszego całego środowiska, zarówno harcerskiego, jak i uczniów Zamoyskiego, jak i myślę oczywiście wielu, wielu innych ludzi, wybuch stanu wojennego 13 grudnia 81 roku był takim momentem, w którym tak naprawdę załamało się wszystko i nie bardzo wiadomo było, co dalej. Ja byłem wtedy w klasie maturalnej i samorząd szkolny, który żeśmy wtedy założyli z naszą koleżanką jako przewodniczącą Agnieszką Komar, jako ten samorząd próbowaliśmy coś zrobić. Z kolegami z innych klas przejęliśmy prowadzenie lekcji historii po profesorze Zygmuncie Łupinie. Nie dopuściliśmy do tego, żeby te lekcje przejął ktoś zastępujący internowanego nauczyciela, tylko sami podjęliśmy inicjatywę przejęcia prowadzenia tych lekcji i poinformowaliśmy nauczycieli, którzy przychodzili, że to my prowadzimy lekcje i oni mogą oczywiście w nich brać udział. Jedną z takich bardzo też istotnych momentów anegdotycznych to były wielkie przerwy. Wiadomo, że w dużej szkole wielka przerwa kojarzy się z ogromnym hałasem, szumem i hukiem. Wyobraź sobie, wchodzisz do szkoły, w którym mijasz setki uczniów i jest kompletna cisza. Był to nasz sposób na zaprotestowanie przeciwko stanowi wojennemu. Oczywiście nosiliśmy tak zwane oporniki symbolizujące sprzeciw wobec tej sytuacji. Jesteśmy przed wejściem do liceum imienia Jana Zamoyskiego. W tym miejscu dokładnie związana jest również taka smutna dla mnie historia, w której moja koleżanka, przewodnicząca samorządu Agnieszka Koma, razem ze swoimi dwoma kolegami postanowiła powiesić plakat i czarną flagę na wejściu do liceum w okolicach 3 maja, jeżeli dobrze pamiętam, 82 roku. Na plakacie było napisane precz z faszystowskim reżimem generała Jaruzelskiego. Nie do końca tą sprawę przemyśleli, chcąc zawieszać na tym wejściu, które tutaj widzimy. Nie przemyśleli, jak to przyczepią, czy to na taśmę, czy na klej. Efekt był taki, że któryś z mieszkańców kamienic naprzeciwko zobaczył, zadzwonił na policję, myśląc, że się ktoś włamuje do liceum. Zostali złapani w najbliższej bramie, kiedy robiono na nich nagonkę. przystawili jej pistolet do głowy i powiedziano tylko spokojnie, dosłownie jak z westernu. Sytuacja była o tyle smutna, że koledzy szybko się wycofali. Jeden był chory, drugi jakieś miał zaburzenia, no a ona została w więzieniu i musiała sobie się borykać sama ze swoimi problemami. Odwracając się plecami do wejścia do Liceum Zamojskiego, przejdźmy na drugą stronę ogrodowej i po kilkunastu krokach, idąc w górę, skręćmy w lewo, w te schodki, które tam są widoczne. Jeden z moich kolegów, również Zamojskiego, gdzieś w tej okolicy przed stanem wojennym, jako młodociany działacz KPN-u, został zatrzymany przez trzech dorosłych mężczyzn. Spytali go, czy się nazywa tak, a tak. Kiedy potwierdził, po prostu został skatowany i nie doszedł tego dnia do szkoły, ani przez najbliższe kilka tygodni, które spędził w szpitalu. Bardzo fachowo, bardzo precyzyjnie. Przejdźmy dalej i przechodząc przez parking, mijając żółto-zielony budynek po prawej stronie, wejdźmy w ulicę Cichą. Liceum też kojarzy mi się z sytuacjami, w których opowiadano nam różne nieprawdziwe historie, w którym czy historycy, czy poloniści po prostu kłamali, mówiąc oficjalną historię. Ja jakby nie miałem z tym problemu i dla mnie to była sytuacja o tyle wygodna, że miałem w domu Adama Stanowskiego, mojego ojca, który po prostu w tym duchu, w duchu prawdy, w duchu prawdy historycznej opowiadał mi, jak było rzeczywiście, i mogłem spokojnie też tą wiedzę i te informacje przekazywać swoim kolegom i koleżankom. Jesteśmy na ulicy Cichej. Z tym nauczaniem historii i nauczaniem jakby życiem w prawdzie to jest cała historia, dlatego że ja akurat miałem wielkie szczęście, bo w moim domu o historii mówiło się w sposób rzetelny od zawsze. W związku z tym zresztą tradycją mojego domu było to, że wszyscy siedzieliśmy w więzieniu. Mój ojciec najdłużej, bo siedział 5 lat. Moja mama tutaj na Zamku Lubelskim spędziła ponad rok w śledztwie za udział w harcerstwie i została wyrzucona z Lublina razem z całą swoją rodziną, dostała tak zwany wilczy bilet. Mój brat spędził ponad rok w więzieniu, ja też między innymi złapany na placu litewskim, do którego powoli zmierzamy, zostałem złapany i zgodnie z tradycją rodzinną spędziłem jeden dzień na ulicy Północnej, gdzie przetrzymywano złapanych podczas manifestacji. Doszliśmy do ulicy 3 Maja, skręcamy w prawo i po lewej stronie, troszkę dalej, widzimy już drzewa na Placu Litewskim. Chodźmy tam. Jeśli chodzi o moich kolegów, to tu jest pewna anegdotka, którą można opowiedzieć, jak myśmy widzieli oficjalne tak zwane wersje i na czym polegało wielkie kłamstwo realizowane w szkołach podczas czasów komunistycznych. Otóż bardzo często było tak, że ludzie nie wiedzieli na przykład o tym, że 17 września 1939 roku wojska sowieckie weszły jako zaborcy tak naprawdę zgodnie z układem Mołotow-Ribbentrop na tereny polskie, zajmując je i dokonując kolejnego rozbioru Polski. Oficjalna wersja brzmiała, że weszli, żeby się nami zaopiekować i pomóc Polsce. I dowcip jakby tych lekcji polegał na tym, że nauczyciel, mówiąc kłamstwo, wiedział, że uczniowie wiedzą, że to jest kłamstwo. Uczniowie wiedzieli, że nauczyciel wie, że oni wiedzą. Czyli wszyscy wiedzieli o wszystkim i nikt nie wstał i nie powiedział, to jest kłamstwo. I to była chyba największa demoralizacja, która następowała. Nawet jeżeli ktoś znał prawdę, to siedział i nic nie mówił. Powiedziałem ci o mojej koleżance, która została złapana na wieszaniu flagi na Zamojskim. Jeden w pewnym momencie ze śledczych zdenerwował się w pewnym momencie i powiedział do niej taki tekst. Słuchaj, gówniaro, zrozum jedno, to, co ty sobie myślisz, to jest twoja prywatna sprawa. Oczekujemy od ciebie tylko jednego, żebyś mówiła to, co my chcemy usłyszeć. I na tym, na takich postawach opierał się cały komunizm w Polsce przez wiele, wiele, wiele lat. Dochodzimy do Placu Litewskiego. To jest to miejsce, o którym mówiłem, że było sercem wszystkich wydarzeń, nie tym organizacyjnym Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, ale tym ważnym dla wielu, wielu mieszkańców. Tu widzimy z samego brzegu, podejdziemy do pomnika 3 maja, do orła, który przez wiele lat był takim symbolem schowanym wśród krzaków, wśród drzew, symbolem niezależności, symbolem myślenia o wolnej Polsce. Między innymi przez cały stan wojenny wiele osób składało tam kwiaty, narażając się w ten sposób na szykany. Był też bardzo piękny zwyczaj, że małżeństwa, które otrzymywały kwiaty, jechały tam tuż po ślubie i pod tym pomnikiem składały je. Plac Litewski, spacery, było stawianie świeczek w oknach, było wystawianie telewizorów na parapety w trakcie, kiedy szedł dziennik telewizyjny, mówiąc o tym, że nie będziemy słuchać. Czyli małe, różne takie działania, w których wiele, wiele osób mówiło, nie, mamy swoje zdanie, nie zgadzamy się ze stanem wojennym, chcemy wolnej Polski. I te wiele takich drobnych, małych działań, od tych świeczek, od tych oporników wpiętych w ubranie, doprowadziło poprzez manifestacje, doprowadziło wreszcie do roku 89, od którego zacząłem opowiadać, czyli do tego momentu, w którym uzyskaliśmy, my jako naród, wolną Polskę. Będziemy kończyć. Dziękuję bardzo za wspólny spacer, który mam nadzieję był dla Ciebie takim spacerem po historii Lublina, historii Polski.